Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia. Skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień. Jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam. Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się Państwu pięknie w ten trudny czas. Dziś porozmawiam z moim gościem, a raczej gościnią, o tym, jak rozmawiać z uchodźcami z Ukrainy, żeby wspierać, uspokoić, sprawić, że powoli po przejściach związanych z wojną, z ucieczką z domów, z ojczyzny, będą odzyskiwać poczucie bezpieczeństwa. To jest proces. Są w traumie, w szoku, mogą mieć objawy PTSD, czyli takiego przewlekłego stresu i skutków tego stresu. Za chwilę rozmowa, ale najpierw piosenka polsko-ukraińskiego zespołu Dagadana. Postanowiłam, że rozmowy w audycji Rozmowy nocą, póki będzie trwać ta koszmarna wojna, będę ilustrować muzyką właśnie tego zespołu Dagadana. Dagadana, polsko-ukraiński zespół, a ja połączyłam się z dr Pauliną Pawlicką, psycholożką z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Dobry wieczór, Paulina.
Dobry wieczór.
Ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy dotarło do nas. Bardzo wiele rodzin przyjmuje tych biednych ludzi pod swój dach. i mamy serce na dłoni i jak najlepsze intencje. Jednocześnie bardzo wszystkim nam potrzebne są fachowe wskazówki na temat tego, jak rozmawiać z tymi osobami, które do nas trafiły ze wschodniej granicy, z wojny, porzucając swoje domy i swoje dotychczasowe życie. Co robić, jak z nimi rozmawiać, jak je wspierać, a jak nie ranić ponownie?
Pierwsza rzecz to jest taka, że wiele osób czuje barierę językową i tutaj kwestia jest taka, abyśmy się nie bali rozmawiać po polsku i być nastawionym na to, że jeśli do nas mówi osoba w języku ukraińskim czy rosyjskim, bo w różnych językach mówią osoby przybywające z Ukrainy, to po prostu wsłuchujmy się w ten język, bo jesteśmy w stanie się skomunikować. Jakby to jest taka pierwsza rzecz, żebyśmy się nie bali komunikować ze sobą. Po drugie, ważne jest, aby pamiętać, że osoba w traumie, czyli osoba, która rzuciła, zostawiła za sobą, bo musiała całe swoje życie, musiała je spakować do jednej walizki, z którą przyjeżdża najczęściej właśnie do Polski, to jest osoba w traumie, i w szoku. I ten szok się może różnie objawiać. Mogą być osoby, które dużo mówią, bardzo dużo mówią i jakoś starają się zagadywać tą rzeczywistość i są bardzo nastawione na zadania. Mhm. Są też osoby, które praktycznie nic nie mówią. Ważne jest, żeby pamiętać, że możemy sobie wyobrażać, że osoby, które przyjmujemy do domu, będą wdzięczne, jakby będą, no będą jakoś czuły takie poczucie ulgi, że są w bezpiecznym miejscu. Może zupełnie tak nie być. Może być tak, że to są osoby, które są takie wewnętrznie bardzo zatrzaśnięte w sobie i to jest taka specyfika bycia w szoku potraumatycznym. To jest takie oddzielenie od ciała właściwie i taka bardzo niespójność w myśleniu, właściwie bardzo duże trudności z jakimkolwiek realnym myśleniem i sporo osób tak może mieć.
I czym to się może przejawiać? Tym, że jak powiedziałaś, są takie zakleszczone w sobie, zamknięte w sobie, są przerażone, nie czują tego ciała, czyli nie wiedzą, czy one chcą pić, czy nie, czy chcą się przykryć kocem, czy nie. Mogą być w takim pomieszaniu.
Tak, dokładnie tak mogą mieć, czyli one mogą nie odpowiadać na pytania, mogą właśnie no nie wiedzieć, nie potrafić odpowiedzieć na pytanie, czy są głodne, albo czy im ciepło, albo czego potrzebują. To jest takie pytanie dla nich, które może być całkowicie abstrakcyjne. Więc to mogą być osoby, które właśnie, tak jak powiedziałaś, są przerażone, więc te ich duże oczy, które no nam może być też ciężko znieść ten stan, nie? Bo to jest trudny stan do zniesienia, ale to, co jest leczące w takiej sytuacji, to bardzo nastawienie na codzienne zadbanie o potrzeby, czyli danie herbaty, jedzenia, przykrycie kocem, powiedzenie, pokazanie, gdzie jest łóżko, czyli takie sprowadzanie tego, pokazywanie codzienności życia i dbanie o tą codzienność życia.
Tak, o takie podstawowe potrzeby, których nie potrafi ta osoba wyrazić, bo jest tak bardzo zapadnięta w siebie, tak bardzo przerażona, tak bardzo bezwolna.
Tak, i bezradna, bo
i bezradna.
To jest taki stan takiej ogromnej żałoby po całym życiu, które się miało wcześniej. To jest taka naprawdę wielka strata, nie tylko właśnie fizycznego miejsca, ale to jest taka strata właściwie swojej przyszłości też, którą te osoby miały. Takich planów codziennych i dalekosiężnych planów. I teraz właściwie wszystko się zawaliło. Jestem w innym miejscu, w innym kraju, w zupełnie obcym otoczeniu i w tym sensie jest to bardzo zrozumiałe, ten stan takiej bezradności i odcięcia. Na pewno jeśli mamy mamy, to one są bardzo skupione na potrzebach dzieci i reagują na te potrzeby dzieci, ale nie pamiętają zupełnie o swoich własnych potrzebach, więc to jest bardzo ważne, żeby o ich potrzeby dbać. Jeśli ktoś płacze, to być po prostu z nim w tym płakaniu, dlatego że płakanie też jest uwalniające. Ale są osoby, które nie płaczą i dopiero będą płakać w przyszłości, później, jak się poczują trochę bezpieczniej. Więc teraz wydaje nam się, że one się trzymają, ale to jest takie trzymanie się no właśnie w tym szoku.
Tak, takie zamrożenie emocji.
Tak, Dokładnie. Jakby te emocje nas wypełniają, natomiast no, one nie wychodzą na zewnątrz, bo to jest za trudne, za bardzo zagrażające. Więc w tym sensie takie bardzo proste komunikaty właśnie, jedzenie, picie, że tu usiąść, jest teraz bezpiecznie, że teraz można odpocząć. To są też takie ważne komunikaty, które mogą być leczące i takie bardzo pomocne dla osób, które do nas trafiają.
Tutaj możesz naładować komórkę, tutaj jest łazienka, tutaj jest twój ręcznik, tutaj jest twoje łóżko, prawda? Żeby Dokładnie. Budować też słowami i całą naszą postawą poczucie bezpieczeństwa, zupełnie zdruzgotane u tej osoby.
Tak jest. Także takie pokazywanie tej takiej prostej codzienności, która w takiej sytuacji jest lecząca, daje poczucie bezpieczeństwa, poczucie przewidywalności. Bardzo ważne jest to, o czym powiedziałaś, właśnie tutaj jest twoje, twój ręcznik, twoje łóżko. Więc to jest też ten początek, często się wiąże z takim prowadzeniem za rękę, czyli właśnie pojechaniem do na przykład na Dolną Bramę, do miejsca, gdzie w Gdańsku, gdzie na Dolną Bramę 8, gdzie jakby wszystkie, jak po sznurku można załatwić wszystkie administracyjne, wsparciowe kwestie, łącznie z pracą, ze szkołą. Jest to bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie, jeśli mamy mamy z dziećmi, to żeby ogarnąć też i pójść do szkoły, pomóc zapisać dziecko do szkoły, pomóc ze wszystkimi kwestiami administracyjnymi. I w tym sensie to trzeba zrobić tak trochę jak za rękę.
Powiedziałaś coś ważnego, że na przykład kiedy taka osoba zaczyna płakać, to być przy niej, towarzyszyć jej w tej eksplozji emocji. Nie mówić, ach już nie płacz, prawda? Nie tak. Powstrzymywać tego, ach będzie dobrze, tylko pobyć z nią, kiedy zaczyna płakać, kiedy chce mówić, pozwolić jej mówić, ale ważne jest, żeby być, ale żeby nie wypytywać o tę przeszłość. To się nazywa retraumatyzowanie, trudne słowo, czyli żeby te osoby nie przeżywały jeszcze raz od początku opowiadając tego piekła, które przeszły w Ukrainie.
Tak, bardzo ważne jest, żeby właśnie nie dopytywać, nie wyciągać informacji, chyba że ta osoba sama chce mówić, to jest inna sytuacja. Tak. Natomiast jeśli nie chce mówić, to nie naciskamy, nie dopytujemy, tylko po prostu jesteśmy z tą osobą i zajmujemy się jej aktualną teraźniejszością. I faktycznie są te informacje, one się pojawiają, Towarzystwo Psychotraumatologiczne to przekazuje i różne terapeutki i terapeuci, więc na Facebooku właśnie coraz więcej z tych informacji, jak rozmawiać z takimi z osobami w traumie. Także faktycznie nie dopytujemy i może być tak, że jak jesteśmy z osobą, która płacze, to sami też zaczynamy płakać. To jest nasza naturalna reakcja i to też jest w porządku. Ale jak nie płaczemy, to też jest w porządku, więc jakby my sami też przeżywamy tą sytuację. W tym sensie to może być też trudne do zniesienia. Ale kolejna rzecz, o której wydaje mi się, że trzeba jeszcze wspomnieć, to gdy mamy osoby w naszym domu, to ważne jest też, kiedy one już funkcjonują bardziej lepiej codziennie, czyli na co dzień chcą, już są bardziej takie aktywne, to ważne jest, żeby dać osobom właśnie, które do nas przyjechały, poczucie sprawczości. Czyli jeśli chcą nam pomóc w domu, chcą ugotować obiad, no chcą w jakiś sposób wesprzeć nas też w tym
takich codziennych czynnościach.
Dokładnie.
Tak.
To bardzo jest ważne, żeby im na to pozwalać. Czyli żeby nasza polska gościnność to nie była taka gościnność, że mówimy wszystkim, nie, ty sobie usiądź, odpocznij, ja tu wszystko za ciebie zrobię i dla ciebie. Mhm. Tylko jeśli czujemy i ta osoba mówi nam, że chce pomóc, to pozwalajmy na pomoc, dlatego że ważne jest, żeby nasi goście poczuli się sprawczy, poczuli się pomocni dla nas, żeby nie mieli tego poczucia bezradności, które też im mocno towarzyszy. Więc w tym sensie czasami ktoś może chcieć zapłacić za nocleg, jeśli bardzo naciska, to też, nawet jeśli to jest trochę, albo może kupować jedzenie. Ważne jest, żebyśmy nie załatwiali wszystkiego, jeśli osoba jest już bardziej aktywna i chce coś zrobić, to żebyśmy pozwalali na aktywność i sprawczość naszym gościom.
Jak długo może potrwać ten stan szoku?
On może być bardzo przedłużony, to może być kilka miesięcy, może trwać nawet do 3 miesięcy. Niektóre osoby mają jeszcze dłużej, więc to jest tak, że to nie jest chwila i to nie jest tydzień. W tym sensie przyjmując osoby do siebie, też potrzebujemy w sobie rozważyć, na ile jesteśmy w stanie pomóc i w jaki sposób wesprzeć przez jakiś czas, biorąc pod uwagę, że to mogą być osoby, które potrzebują czasu na to, żeby zacząć działać aktywnie, znaleźć pracę, znaleźć mieszkanie, zacząć zarabiać i się usamodzielnić. Więc tu trzeba być takim uważnym, zarówno na potrzeby osób, które gościmy, ale też na swoje potrzeby, żeby się nie zrodziły z tego konflikty.
Tak, bo te osoby, jak powiedziałaś, mogą różnie reagować na te traumy, w której są, i na to, co przeżyły w przeszłości. W związku z tym mogą być bardzo nerwowe, napięte, wybuchowe, albo wręcz przeciwnie, takie trochę zanurzone w takiej katatonii, że ciało jest, ale widać, że tam ducha nie ma w środku.
Tak, no ta paleta emocji jest ogromna i w tym sensie trzeba to w sobie też zmieścić, jak to się psychologicznie mówi, i też no właśnie być takim uważnym, że z jednej strony nie irytować się na to, jak ktoś jest taki właśnie, wydaje nam się, bezradny, a my chcielibyśmy, żeby już działał.
Tak, już wszystko dobrze, otrząśnij się, wszystko będzie dobrze, uśmiechnij się, to chyba nie działa.
No właśnie nie działa. Natomiast ważne jest, żeby na przykład pomóc tej osobie znaleźć grupę wsparcia albo właśnie, żeby pomóc jej w takiej codzienności, w sensie na przykład, żeby dzieci zapisać do szkoły, żeby coś się działo, ale pozwolić jej na ten swój proces, który ma przed sobą. Więc to jest właśnie trudne, bo jak jesteśmy osobami aktywnymi bardzo, może nam być trudno z osobami, które są właśnie w takiej bezradności i stagnacji, ale z kolei mogą być osoby, które są bardzo aktywne i działające, gdy do nas przyjeżdżają i bardzo szybko chcą działać, chcą szybko wynająć mieszkanie, szybko zacząć pracę, i to też może być trudne dla niektórych osób, które są na przykład bardzo spokojne. Więc w tym sensie od wszystkich wymaga to teraz cierpliwości, takiej refleksji, dbania o siebie, zrobienia też czegoś dla siebie samych, czyli tego, co nam daje uspokojenie i ukojenie. Niektórzy mają spacery, masaże, sport, kontakt ze zwierzętami, z bliskimi. No jakby tych sposobów jest bardzo dużo. Niektórzy lubią tańczyć albo śpiewać, ale to są wszystko rzeczy, które nam też pomagają sobie poradzić z emocjami w tym trudnym czasie.
Tym bardziej, że chodzi o to, żebyśmy się nie wypalili, rzucając się w wir pomocy.
Właśnie, bo wypalenie może przyjść bardzo szybko, a jednak potrzebujemy się nastawić na długofalową pomoc, dlatego że osoby, które do nas przyjeżdżają, nie przyjeżdżają na tydzień czy na miesiąc. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile czasu zostaną z nami. Być może one w ogóle nie wyjadą z Polski albo wyjadą za kilka lat. Więc w tym sensie to, co teraz budujemy i to, co się dzieje, to jest początek takiej długiej podróży naszej wspólnej. I w tym sensie ważne jest, żeby siebie właśnie nie nadużyć na teraz, żeby sobie się zastanawiać, ile jestem w stanie, czy mam siłę, na co mam siłę, na jaką formę pomocy mam.
Jeśli już decydujemy się na zaproszenie rodziny ukraińskiej, rodziny uchodźców do nas do domu, to warto, żebyśmy wcześniej zastanowili się, jak długo damy radę wspierać osobę, która jest tak bardzo poraniona.
Jak długo jesteśmy w stanie, w związku z tym, jaką przestrzeń możemy stworzyć i dla niej, i dla nas, żeby to było komfortowe, żeby te osoby, które do nas przyjeżdżają, miały swój własny kąt, w którym będą mogły sobie być i w którym będą mogły przychodzić do tej gromady naszej rodzinnej. Trzeba poszukać form, żeby mogły właśnie mieć taką możliwość wytchnienia od opieki nad dziećmi. Więc takie proste rzeczy jak wzięcie dzieci też na plac zabaw albo zajęcie się nimi po prostu i danie takiej przestrzeni tej mamie, która przyjechała do nas, na to, żeby pobyła ze sobą, żeby się wykąpała spokojnie, żeby pospała trochę. To jest też bardzo ważny rodzaj wsparcia.
Też jeśli osoba jest właśnie albo nieobecna myślami, albo wpada w panikę, albo popłakuje, to warto jej uwagę koncentrować na teraźniejszości, jeśli ona ona ciągle wraca do tej traumatycznej, strasznej przeszłości. Zapewnia cię, że teraz jesteś bezpieczna, że teraz już możesz być spokojna, że jesteśmy przy tobie.
Ważne jest właśnie skupianie się na tu i teraz, na tych właśnie codziennych czynnościach i tak jak powiedziałaś, te komunikaty właśnie teraz możesz odpocząć, teraz jest już spokojnie, teraz możesz spokojnie usnąć. To są takie komunikaty, które skłaniają tą osobę do skupienia się też na sobie i na swoim ciele. Więc nasze pytania, czy jesteś głodna, czy jest ci ciepło, to też są kwestie, które zdecydowanie są też dobrymi komunikatami, takimi bardzo konkretnymi, ale w kontekście właśnie otulania, zadbania. Czasami jak osoba nie wie, to tak jak już mówiłyśmy, to po prostu sami proponujemy herbatę albo zupę. To, co cudownie robią wolontariusze i wolontariuszki, że oni po prostu dokładnie to robią, niosą ten bardzo codzienną, taką namacalną pomoc i wsparcie. No i to jest to zadanie nasze na teraz. I naprawdę ważne jest, żebyśmy się nie bali mówić do osób, nie mieli tego lęku, że ktoś nas nie zrozumie, dlatego że nawet jak się nie zrozumiemy częściowo, to częściowo się zrozumiemy. Więc nawet jak ja będę mówić po polsku, a ktoś będzie do mnie odpowiadał po ukraińsku czy po rosyjsku, to nic nie szkodzi. Bo naprawdę jesteśmy w stanie się porozumieć, jak tylko się w siebie wsłuchamy. Możemy się pytać, jak to jest, jakie są słowa. Oczywiście jest jeszcze, są różne translatory, z których można korzystać też, ale naprawdę w takim codziennym funkcjonowaniu, na co dzień, na tu i teraz, nie są one specjalnie potrzebne, bo jesteśmy w stanie naprawdę tą komunikacją niewerbalną, wspomaganą, taką uproszczoną werbalną się naprawdę dogadać.
Najważniejsze, tak jak w medycynie, żeby nie szkodzić, czyli żeby pomagać rozważnie, mądrze, empatycznie i uważnie na potrzeby tej drugiej osoby, ale też pamiętać o swoich potrzebach, bo ta pomoc może być długotrwała, jak już mówiłyśmy.
Tak. Dokładnie, więc dbajmy o siebie też i dbajmy z uważnością o osoby, które przyjmujemy, które spotykamy, zdecydowanie.
Doktor Paulina Pawlicka, psycholożka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to wszystko. Stefan Kotiuk program zrealizował. Kłaniam się Państwu. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia. A na koniec jeszcze raz polsko-ukraińska dagadana i szczedrifka, czyli ukraińska pieśń z życzeniami urodzaju, zdrowia, dostatku. Niech jak najszybciej spełnią się te życzenia.